na jest tu procentowy, to Herkules swój odstóp do głowy. Ach, co za figura i muskulatura, tam raz dla mnie ty. To mężczyzna jest tu procentowy, piękny jak Apollo Tarzan nowy. Całkiem w moim stylu, pomnik seksepilu, młody Bóg niech żyw. Mocny kark, siła bark, ciało stal, tuliwal, byczy chłop, tip-tip-top, choć i mnie nie żaluj, caluj, to mężczyzna jest stuprocentowy, to Herkules twój odstóp do głowy, taki rząd i władza, właśnie mi dogadza, to jest dla mnie typ. Lecz myli się ten, kto myśli, że mam przed nim lęk. Bez krótki sen zwycięży go kobiety wdzięk. A po ślubie już wezmę go w garść, podam mu ton. Gdy powiem mu kurz, to u mnie będzie leżał on. To mężczyzna jest stuprocentowy, to Herkules twój odstóp do głowy. Ach, co za figura i muskulatura, tam raz dla mnie typ. To mężczyzna jest stuprocentowy, piękny jak Apollo Tarzan nowy. Całkiem w moim stylu, pomnik seksepilu, młody Bóg niech żyw. Mocny kark, siła bark, ciało stal, tuliwal, byczy chłop, tip-tip-top, choć i mnie nie żaluj, caluj, to mężczyzna jest stuprocentowy, to Herkules mój odstóp do głowy, taki rząd i wlada właśnie mi dogadza, to jest dla mnie typ. To mężczyzna jest stuprocentowy, to Herkules twój odstóp do głowy, taki rząd i władza właśnie mi dogadza, to jest dla mnie typ.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam Państwa i witam Pana, Panie Andrzeju.
Witam Pana, Panie Michale, i witamy Państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Tola Mankiewiczówna zdefiniowała na powitanie w piosence parametry swojego stuprocentowego mężczyzny. Wydaje się, że żaden z nas nie jest w jej typie, Panie Michale.
Rozpaczać z tego powodu, panie Andrzeju, raczej nie będziemy. Mam nadzieję, że wolni od rozpaczy są też tegoroczni maturzyści, ponieważ zakładam, że wszystko u naszej drogiej młodzieży idzie zgodnie z planem. Właśnie ze względów maturalnych pozwalamy sobie w ostatnim czasie w naszym saloniku wracać do szkolnej literatury i nauk ścisłych, oczywiście w kresowym kontekście.
Muszę powiedzieć, że ubiegłotygodniowa rozmowa z Mariuszem Urbankiem, autorem książki, jak Państwo przypominacie sobie, Genialni, Lwowska Szkoła Matematyczna, wzbudziła Państwa zainteresowanie, a chętnych na otrzymanie książki było zdecydowanie więcej niż przekazanych przez wydawnictwo Iskry egzemplarzy, panie Michale, prawda?
Tak było, a jednym z nagrodzonych był pan Paweł z Lublina, bywalec Lwowa, który przyjeżdżając do Trójmiasta słucha naszej rozgłośni. Obiecał, że po powrocie do Lublina też nas będzie słuchał przez internet.
Jak Państwo zapewne pamiętają, obiecaliśmy przywołać w audycji postać Juliusza Słowackiego, a u nas, jak mawiał Kazimierz Pawlak, z samych swoich słowo droższe pieniędzy.
Z kresowego punktu widzenia nasze zainteresowanie Słowackim skupia się oczywiście na Krzemieńcu, w którym 4 września 1809 roku przyszedł na świat poeta, oraz na Wilnie i Wileńszczyźnie, czyli czasie jego młodości i studiów na Uniwersytecie Wileńskim.
Panie Michale, przenieśmy się zatem do Krzemieńca i posłuchajmy opowieści o mieście słowackiego. O Krzemieńcu opowie nam pani Katarzyna Łoza, przewodniczka, na co dzień mieszkająca we Lwowie, prowadząca blog Lwów Info.
Jestem starej daty, panie Andrzeju. Co to jest ten blog?
Panie Michale, no niech pan nie żartuje, w XXI wieku to taki dziennik, tylko prowadzony w internecie.
To nie może być po prostu dziennik?
No, tak jak powiedziałem, widać nie może, takie czasy, ale dobrze. Panie Michale, oddajmy głos, drodzy państwo, Katarzynie Łozie.
Ja myślę, że kto nie był w Krzemieńcu, ten chyba nie jest w stanie do końca zrozumieć Słowackiego i zrozumieć jego poezji, która właśnie w wielu miejscach powraca do tego rodzinnego miasta. Nie wiem, czy nam się to uda dzisiaj, ale spróbujemy taką wirtualną wycieczkę zrobić. Takim symbolem miasta jest wzgórze Bony, góra Bony, na której znajdują się ruiny zamku wywodzącego się jeszcze z XIII-XIV wieku, który no niejednokrotnie miał znaczenie w historii miasta, bronił miasta, a czasem też był zdobywany. Natomiast jeżeli zejdziemy w dół do centrum miasteczka, to takim gmachem, który właśnie wyróżnia się, który jest dominantą architektoniczną Krzemieńca, są gmachy policealne. Przede wszystkim wielki kościół, w tej chwili służący jako cerkiew prawosławną, więc też odnowiony kościół, który należał do jezuitów, wybudowany w połowie XVIII wieku i który służył kolegium jezuickiemu za świątynię, ponieważ wokół, oprócz zabudowań klasztornych, znajduje się też szereg zabudowań właśnie kolegium. Jezuici, jak wiemy, stawiali na oświatę. Ta oświata była zawsze bardzo wysokim poziomie, niemalże uniwersyteckim. Po likwidacji zakonu jezuitów w tych gmachach mieściło się Liceum Krzemienieckie, tak zwane Ateny Wołyńskie. To była placówka oświatowa, która wprowadzała w życie założenia Komisji Edukacji Narodowej. Także tak naprawdę no, jedna z pierwszych takich nowoczesnych szkół polskich. Niestety działała tylko do powstania listopadowego. W ramach represji popowstaniowych ta szkoła została zlikwidowana, odrodziła się później w II Rzeczpospolitej, kiedy Wołyń, kiedy Krzemieniec weszły znowu w skład odrodzonej Rzeczpospolitej. Obok zabudowań policealnych znajduje się dworek, który należał niegdyś do rodziny Słowackich, w którym Juliusz Słowacki spędził krótki okres swojego dzieciństwa, później studia, emigracja. Także ten okres był bardzo króciutki, ale to było to miejsce, do którego wracał wspomnieniami, no i do którego właśnie też słał listy przez całe życie do matki. Ten dworek był już dosyć w kiepskim stanie, ale na szczęście udało się go uratować i w 2002 roku otwarto tam Muzeum Juliusza Słowackiego, którego ekspozycja jest, można też powiedzieć, podróżą przez życie Słowackiego. Kolejne pomieszczenia ukazują wczesne jego lata młodzieńcze i właśnie później kolejne etapy życia Juliusza Słowackiego, a także jego matki, która no jednak przez całe życie związana była z Krzemieńcem i była takim pośrednikiem między miastem a synem. Z takich obiektów, do których na pewno warto jeszcze zajrzeć, to jest kościół rzymskokatolicki świętego Stanisława. Kościół, który został wybudowany w połowie XIX wieku, dlatego że po powstaniu listopadowym wszystkie świątynie rzymskokatolickie zostały na pewien czas zlikwidowane, przekazane prawosławnym. I kościół może nie jest jakimś fantastycznym zabytkiem, ale jest ważny dla nas ze względów historycznych, ponieważ przez cały okres powojenny, przez cały okres sowiecki był jedynym działającym cały czas kościołem rzymskokatolickim na Wołyniu, który nigdy nie został zamknięty i on cały czas działa jako świątynia rzymskokatolicka. Takim ciekawym elementem w wystroju tego kościoła jest pomnik Juliusza Słowackiego, który też miał być zlikwidowany przez władze komunistyczne, ale udało się go jednak zachować. To jest pomnik secesyjny Dłuta Wacława Szymanowskiego 1909 roku w setną rocznicę urodzin wieszcza wykonany. W Krzemieńcu jest nie jeden cmentarz. Niektórzy nawet mówią, że Krzemieniec to jest miasto cmentarzy. Takim chyba najbardziej znanym cmentarzem jest cmentarz Tunicki. To jest no, chyba najstarszy cmentarz Krzemieńca, czy powiedzmy jeden z najstarszych cmentarzy Krzemieńca. On założony został pod koniec XVIII wieku i znany jest przede wszystkim z tego, że tam spoczywa matka Juliusza Słowackiego. Powiem, że bardzo łatwo trafić, mimo że nie ma żadnych oznaczeń, dlatego że zawsze jest wydeptana ścieżka od wejścia do tego nagrobka, a cmentarz jako stary, no w tej chwili już chyba nie jest użytkowany, także jest dosyć zarośnięty, także za tą ścieżką należy podążać i trafi się właśnie do tego nagrobka najbardziej interesującego i odwiedzanego na tym cmentarzu.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
O Krzemieńcu opowiadała nam przewodniczka lwowska, nie może być inaczej w Wilnie. O Słowackim i Wilnie opowie nam Anna Adamowicz, znana jako ciotka Franukowa, przewodniczka wileńska, którą, przypomnę, gościliśmy w naszym saloniku.
W ubiegłym roku, panie Michale, prawda? Gościliśmy będąc w Wilnie, więc chyba to ona nas gościła, panie Michale.
Ona nas gościła. Spotkanie, jak pan pamięta, miało miejsce w polskiej restauracji w Zaułku Świętomichalskim i z oczywistych względów rachunek był po naszej stronie, więc kto kogo gościł, panie Andrzeju?
Nasza rozmowa przypomina wymianę zdań Pawlaka z Kargulem.
Alboż moncesowe lwowskie rozmówki Unterbauma i Aprikosenkranza.
Na pewno do tych rozmówek jeszcze wrócimy, a teraz już oddajmy głos pani Ani Adamowicz.
Witam serdecznie z Wilna i byłabym nieszczera, gdybym nie powiedziała, że z Wileńszczyzny także, bo Juliusz Słowacki bywał w paru miejscowościach przepięknych, malowniczych na Wileńszczyźnie. Na przykład jako mały chłopak bywał w Mickunach, takiej miejscowości wczasowej należącej do jego ojczyma profesora Beki i oczywiście bywał kilkakrotnie w miejscowości Jaszuny. Tam mieszkała jego wielka miłość Ludwika Śniadecka. A Ludwika Śniadecka to córka Jędrzeja Śniadeckiego. A jeżeli mówimy o Wilnie, bywalcy Wilna na pewno wiedzą, że taki najbardziej wyrazisty adres związany ze Słowackim to jest ulica Pilies 22. Pilies, czyli Zamkowa. Przy ulicy Zamkowej, w dziedzińcu, który obecnie jest uporządkowany, znajduje się kamienica, w której mieszkała rodzina państwa słowackich jeszcze w czasie pierwszego pobytu małego wtedy Julka w Wilnie, bo po raz pierwszy przybyli państwo słowaccy w roku 1811. Ojciec Juliusza oczywiście, pan Eusebiusz, profesor Liceum Krzemienieckiego, został zaproszony do objęcia katedry literatury na Uniwersytecie w Wilnie. No ale niestety ojciec w 1814 roku umiera, a propos jest pochowany na cmentarzu na Rosie, i pani Salomea z małym Julkiem wracają do Krzemieńca. Julek w 1818 roku, kiedy rodzina znowu wybiera się do Wilna, bardzo się ucieszył z tego powrotu do Wilna i wrócili do naszego miasta już jako rodzina państwa Beki. I trzeba zaznaczyć, że pan profesor Beki, który między innymi znanym też lekarzem, między innymi szczepienia przeciwko ospie zastosował po raz pierwszy, higienistą raczej może niż lekarzem, całkiem dobre warunki miał właśnie w Wilnie, dlatego że to mieszkanie przy Zamkowej 22 składało się z kilkunastu pokojów. Jeszcze kuchnia, jeszcze takie pomieszczenie gospodarcze, więc całkiem solidnie. Niestety nie było to szczęśliwe miejsce, dlatego że w roku 1824 piorun zabija profesora Beki w czasie jego drzemki popołudniowej. I między innymi ten wypadek opisał w trzeciej części Dziadów Adam Mickiewicz. Niekoniecznie sympatycznie został przedstawiony tam ojczym Juliusza. I w jednym z listów do matki, do pani Salomei, Juliusz Słowacki pisze: chciałem się pojedynkować z Adamem. To taka dygresja, ale wiecie państwo, dygresje zawsze w romantycznej Wilnie powinny być. Jeżeli chodzi o adresy związane z Juliuszem Słowackim, to warto przypomnieć, że przyjaźnił się z rodziną Szpicnaglów. Jego przyjaciel Ludwik Szpicnagel między innymi popełnił samobójstwo w takim momencie, nawet nie wiem czy nieszczęśliwej miłości, po prostu oświadczył się panience, której było 15 lat, nie otrzymał zgody ojca, no i strzelił sobie w łeb. Słowacki bywał u Szpicnaglów przy ulicy obecnie Radziwajtes, czyli Barbary Radziwiłłówny. Ten dom Szpicnaglów znajdował się tuż przy placu katedralnym. Warto też zaznaczyć, że Słowacki na przykład w Godzinie Myśli pisze o Wilnie. Opisuje też wydarzenia w Wilnie w dramacie Gorsztyńskim. To są wydarzenia w okresie powstania Kościuszkowskiego i tam jest najdokładniejsza trasa jakby wędrówki po Wilnie. Warto też przypomnieć, że równolegla do Słowackiego była ulica Piłsudskiego, teraz Angierda. No niestety przestała istnieć w mapie wileńskiej. Ale to też symboliczne, bo przecież Słowacki był ukochanym poetą Piłsudskiego. I jak państwo doskonale wiedzą, w 1927 sprowadzono zwłoki poety na Wawel właśnie dzięki Piłsudskiemu. A właśnie w 1927 roku, w Wilnie, w tym dziedzińcu przy ulicy Zamkowej 22, znalazło się popiersie słowackiego, które teraz na szczęście można oglądać. Popiersie dluta Bolesława Bałzukiewicza, umieszczone tutaj dzięki Ferdynandowi Ruszczycowi, który mieszkał między innymi w oficynie domu państwa Bekir. No więc tak to wygląda, to spotkanie z adresami Słowackiego w Wilnie. Należy też dodać, że ulicę Słowackiego jednak mamy. Co prawda znajduje się w dzielnicy Nowa Wilejka, no ale jest. I oczywiście Słowacki to też akcent na Rosie, dlatego że cytaty z poematów Słowackiego, z poematu Wacław i z poematu Beniowski są wypisane na płycie nagrobnej serca marszałka Józefa Piłsudskiego. No i tyle by było tak w bardzo wielkim skrócie. A jeżeli państwo zechcą przybyć do Wilna i odwiedzić trasę romantyków polskich, oczywiście jak najserdeczniej zapraszam. Zajrzymy wtedy też do Kościoła Świętych Janów, na pewno zajrzymy do katedry, dlatego że w Kościele Świętych Janów Juliusz Słowacki przyjął chrzest z oleju, a w katedrze miał bierzmowanie. No i zajrzymy też na pewno do zaułka bernardyńskiego, dlatego że przy zaułku bernardyńskim Słowacki mieszkał u pana Józefa Jaroszewicza, bo matka wyjechała do Krzemieńca, a właśnie młody Julek, który był studentem, jeszcze został na parę lat w Wilnie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Po wizycie w Krzemieńcu i w Wilnie zdecydowanie czas teraz na piosenkę. Po niej i po krótkiej przerwie w drugiej części saloniku dowiedzą się państwo, że dzieła polskich malarzy z Lwowa i z Drohobycza są praktycznie w zasięgu ręki. A teraz piosenka, mimo męskiego punktu widzenia, zbieżna w jakimś sensie z wizją stuprocentowego mężczyzny Toli Mankiewiczówny. Śpiewa dla państwa Eugeniusz Bodu.
Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól lasów ląk, na słoneczku się nieni i lśni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. Kochane baby, ach te baby, człowiek by je łyżkami jadł. Tęgi chłopców w swym ręku łamie sztaby, względem baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat. Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy, jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane baby, ach te baby, człowiek by je łyżkami jadł. Tęgi chłopców w swym ręku łamie sztaby, względem baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat. Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat. Potrafisz, Joanno, zagwizdać, o tak. Ja tak lubię, gdy skaladasz usteczka na wspak. We usteczka szkarlatne tak zdobią twoją twarz. Powiedz mi, dziewczyno, skąd tak cudne usta masz. Czy potrafisz, Joanno, zagwizdać, o tak.
potrafisz, Joanno, zaśpiewać?
O tak! Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Ty to robisz tak cudnie, że słowa mi brak.
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Twe usteczka szkarlatne tak zdobią twoją twarz. Powiedz mi, dziewczyno, skąd tak cudne usta masz? Czy potrafisz, Joanno, zaśpiewać?
O tak! Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Potrafisz, Joanno, całować?
O tak!
I tak słodko calujesz, że tchu mi wprost brak. Twe usteczka szkarlatne tak zdobią twoją twarz. Powiedz mi, dziewczyno, skąd tak słodkie usta masz? Czy potrafisz, Joanno, całować?
O tak!
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w kresowym saloniku cotygodniowej audycji Radia Gdańsk. Gwizdał Eugeniusz Bodo, a towarzyszyła mu w piosence Czy potrafisz, Joanno, zagwizdać? Lucyna Szczepańska. A pan, panie Michale, potrafi gwizdać?
Potrafię, ale w saloniku i to w kresowym no nie uchodzi, panie Andrzeju, chyba że artystom tej klasy co Bodo. Zamiast gwizdać, proponuję posłuchać Daniela Wojciechowskiego.
Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. 16 czerwca 1944 roku w bitwie pod wsią Jewłasze na Nowogródczyźnie zginął w ataku na posterunek niemiecki Jan Piwnik. Ponury, legendarny dowódca partyzanckiej Armii Krajowej. Ponury był cichociemnym wyszkolonym w Anglii, a na Nowogródczyźnie zaczął działać na przełomie lutego i marca 1944 roku jako dowódca kompanii szczuczyńskiej nadniemeńskiego zgrupowania partyzanckiego, a potem dowódca 700-osobowego batalionu w 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Natomiast dużo wcześniej, 17 czerwca 1793 roku, w Grodnie rozpoczął się ostatni Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zwany od miejsca, w którym się zebrał, Sejmem Grodzieńskim. To jeden z najbardziej burzliwych polskich sejmów. Pełen był gwałtownych sporów, rękoczynów i interwencji wojsk rosyjskich. Ostatecznie zakończył się m.in. podpisaniem wieczystego przymierza polsko-rosyjskiego, zatwierdzeniem drugiego rozbioru Polski, odrzuceniem Konstytucji 3 maja i zredukowaniem liczebności wojsk polskich. 22 czerwca 1941 roku wskutek niemieckiego bombardowania w Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku spłonęły unikalne pamiątki, m.in. fotel i notatki poety. Muzeum w Nowogródku działało od 1938 roku, nawet podczas okupacji radzieckiej. Muzeum ponownie otwarto po odbudowie w 1955 roku, a w latach 89-90 przeprowadzono rekonstrukcję dworku Mickiewiczów. Poza samym dworkiem odtworzono wówczas oficynę, studnie, altanę i budynki gospodarcze. Muzeum funkcjonuje do dziś. Na koniec 22 czerwca 1926 roku. To wtedy w Nowej Wilejce, obecnej dzielnicy Wilna, urodził się Tadeusz Konwicki. Polski pisarz, reżyser filmowy, żołnierz Armii Krajowej. Na przełomie lat 40. i 50. był jednym z głównych literatów i publicystów socrealistycznych. Jednak w 1966 roku został wyrzucony z PZPR-u. Tematyka jego powieści zbudowana jest na wspomnieniach dotyczących przedwojennego dzieciństwa spędzonego na Wileńszczyźnie oraz na przeżyciach wojennych.
Dziękujemy Danielowi. Warto dodać, że major Jan Piwnik, ponury, wsławił się w brawurowej akcji odbicia oficerów Armii Krajowej z więzienia w Pińsku. To było 18 stycznia 1943 roku. Niestety kilka dni później w odwecie Niemcy rozstrzelali 30 zakładników. Pan był, panie Michale, z tego co wiem, w Pińsku kilkukrotnie.
Tak, panie Andrzeju, w Pińsku i na Polesiu. W ubiegłym roku postanowiłem odszukać miejsce akcji Ponurego. Kilkanaście miesięcy wcześniej budynek, w którym w czasie wojny było więzienie, został zburzony. Natomiast w Janowie Polewskim, dziś Iwanowie, znajduje się cmentarzyk, miejsce pochówku rozstrzelanych zakładników, wśród nich wilnianina księdza Witolda Iwickiego, wikariusza generalnego diecezji pińskiej.
Janów Polewski, drodzy państwo, jest miejscem szczególnym. Tu także tylko prawie 300 lat wcześniej męczeńską śmiercią z rąk kozaków zginął święty Andrzej Bobola.
Będziemy, proszę państwa, wracać na Polesie i do ważnych w naszej historii miejsc. A teraz, panie Andrzeju, zgodnie z zapowiedzią z pierwszej części audycji, przenieśmy się do Sopotu, Państwowej Galerii Sztuki.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Dzisiaj Kresowy Salonik Radia Gdańsk wyjazdowy. Znajdujemy się w Państwowej Galerii Sztuk w Sopocie. Znacie państwo to miejsce, ale pozwólcie, że przedstawimy naszych gości, a w zasadzie gospodarzy. Są nimi Maja Murawska i Przemysław Chodań. Witamy państwa bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witamy.
Gospodarzem również jest Bruno Schulz. Właściwie on nas tutaj za pośrednictwem państwa zaprosił.
Bruno Schulz jest gwiazdą w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie obecnie. Można zobaczyć wyjątkową wystawę, w której prezentujemy Bruno Schulza, jego twórczość plastyczną w kontekście sztuki jego czasu. Prezentujemy artystów, z którymi Bruno Schulz wystawiał w Lwowie.
Tak, w Lwowie w latach 20., w latach 30. Jest to tak naprawdę wystawa o wystawach, bo zgromadzeni na niej artyści swoje prace pokazywali na czterech lwowskich wystawach w 1922, 30., 35. i 40. roku, a więc już w czasie wojny. I część tych prac oczywiście, które były wystawiane wówczas w Lwowie, można obejrzeć obecnie w Państwowej Galerii Sztuki.
Ja muszę zapytać się o to, bo tu już padło piękne słowo Lwów, tak? Bruno Schulz i Lwów, ale tak naprawdę Bruno Schulz urodził się przecież w Drohobyczu.
Jak najbardziej, urodził się w Drohobyczu i freski, które znajdują się, które są najcenniejszymi obiektami na tej wystawie, przyjechały do nas właśnie z Drohobycza, z Muzeum Ziemi Drohobyckiej. Ta instytucja udostępniła właściwie po raz pierwszy w Polsce, na terenie Polski mamy po raz pierwszy no, te wyjątkowe dzieła, których wartość jest nieoceniona.
To są freski z drohobyckiej willi Landaua, w której proszę nam opowiedzieć, bo to jest niesamowicie ciekawa historia.
Tak naprawdę historia jest tragiczna, historia bardzo mocno wiąże się z biografią samego Schulza, który w Drohobyczu mieszkał przez całe życie i w momencie okupacji hitlerowskiej został wciągnięty pod tak zwany protektorat jednego z oficerów SS, rzeczonego już Landaua. Na jego zlecenie wykonywał portrety samego Landaua, ale także wykonywał inne freski, malowidła, między innymi kasynie SS, ale także tworzył także takie prace bardziej osobiste, intymne w postaci tych fresków w kamienicy, w której Landau mieszkał. Były to freski przeznaczone tak naprawdę dla jego dzieci. Sama tematyka, jak później została rozszyfrowana, odwołuje się do baśni braci Grimm. One zostały zilustrowane na tych freskach, a ich znaczenie dzisiaj historyczne jest oczywiście ogromne, także z tego względu, że były to freski, które przez kilkadziesiąt w zasadzie lat były zapomniane, nie wiedziano dokładnie, gdzie one się znajdują. Oczywiście kamienica wojny przetrwała, także można było ją bardzo łatwo zidentyfikować, ale poszukiwania prowadzone we wnętrzach tejże kamienicy nie identyfikowały konkretnego pomieszczenia, gdzie te malowidła miałyby się znajdować. I dopiero w 2001 roku dokumentalista niemiecki na podstawie realizowanego materiału i zbierania informacji o Schulzu zupełnie niemalże przypadkiem odkrył, gdzie dokładnie te freski się znajdują, w jednej z sal takich zupełnie przechodni, które nie kojarzyły się z miejscem, w którym dzieci mogły mieć sypialnię.
A wiemy doskonale, że poszukiwania tych fresków trwały, prawda? To nie było tak, że od samego początku w zasadzie były poszukiwania i próbowano odkrywać te wszystkie piękne dzieła. No właśnie, czy one są piękne?
pytanie, czymże jest piękno, to już jest zupełnie inna kwestia. One przede wszystkim mają ogromną wartość historyczną, trochę anegdotyczną i są po prostu ilustracją ówczesnej historii.
Natomiast rzeczywiście czas i to, że one były zamalowane, ściany, na których były oryginalnie namalowane, były zamalowane wielokrotnie, sprawiło, że proces jakby dochodzenia, zdrapywania kolejnych warstw historii, kolejnych warstw farby, no niestety uszkodziły te freski. Więc pytanie o piękno i ich wartość artystyczną, gdyby nie do końca możemy na nie też odpowiedzieć z tego względu, że na podstawie zachowanego materiału możemy się tylko właśnie tak naprawdę domyślać, jak mogły one wyglądać w oryginale i jaka była moc ich wyrazu.
Oprócz fresków możemy również zobaczyć na wystawie inne prace Brunona Schulza.
Można zobaczyć trzy prace bardziej rysunkowe, takie bardzo intymne, autoportret samego Schulza i dwie prace mniejszych już rozmiarów, scenę fantastyczną oraz spotkanie. Dwie z tych prac zostały zakupione przez Galerię Lwowską w czasie ekspozycji oryginalnej w 30 roku, także też jest to tak naprawdę smaczek historyczny. A poza pracami Schulza jest oczywiście kilkadziesiąt innych prac artystów środowiska lwowskiego i nie tylko lwowskiego, galicyjskiego, można tak szerzej to rozpatrywać, artystów, którzy w międzywojniu wystawiali we Lwowie, także są tam profesorowie z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, środowisko zakopiańskie i także to związane przede wszystkim z Lwowem.
Nazwiska, których artyści są na wystawie, są nie mniej znane jak nazwisko Brunona Schulza, może nawet czasami bardziej.
Tak naprawdę jest dość różnorodne, różnie z tą znajomością, dlatego rzeczywiście mam tutaj sporo nazwisk, które każdy student historii sztuki kojarzy jak najbardziej. Natomiast jest też sporo takich artystów, które nam wydają się troszeczkę właściwie zapomnianych.
Wymieńmy tych znanych i tych zapomnianych.
Dobrze, wymieńmy tych
znanych. No na pewno Ksawery Dunikowski, na pewno...
Na pewno Wojciech Weiss, Marcel Liharasimowicz, wszyscy profesorowie związani z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Wlastimil Hoffman, bardzo modny ostatnio, pojawiający się na aukcjach dzieł sztuki, ale także...
Kronaszka.
Pronaszko oczywiście, czy Leon Wyczółkowski.
Wchodząc na wystawę, patrzymy na ten autoportret Brunona Schulza. No ta twarz jest wyrazista. Jaką był postacią Bruno Schulz?
Bruno Schulz, jego życie w tym kontekście takim artystycznym jest bardzo ciekawe, bo oczywiście kojarzymy go właśnie z taką osobowością niezwykle introwertyczną, tak? Osiągnął na pewnym etapie swojego życia, można powiedzieć, że ogromny sukces ze względu na prace literackie, ale ta twórczość plastyczna cały czas stała obok i on ze środowiskiem plastycznym wcale nie był tak mocno związany. Mieszkał w Drohobyczu przez całe swoje życie, a jednak te kontakty osobiste, które zawiązuje się wśród jednej grupy artystycznej, możliwość na bieżąco komentowania konkretnych wystaw, nie była mu dana. Także ten kontekst pokazania jego prac i jego osoby z artystami, którzy tworzyli dosyć spójne środowisko wówczas, jest bardzo interesujący i konfrontowanie jego prac, które są pracami częściowo laika, częściowo osoby wykształconej. On koniec końców dyplomu Szkoły Sztuk Pięknych nie uzyskał, chociaż przez kilka lat studiował z profesorami, z osobami, które były kształcone przez lata w takim tradycyjnym systemie akademickim. Jest bardzo ciekawy i bardzo interesujący.
Zaskoczę pana, panie Michale i państwa. Zastanawiam się, czy Bruno Schulz oprócz tego, że tworzył dzieła sztuki pisanej, ale też malarskie, czy śpiewał? I co chciałby usłyszeć dzisiaj na przykład, bo zrobimy taką małą pauzę, zanim przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy. Zastanawiam się, jaki utwór kresowy może by mu pasował albo chciał usłyszeć. O czym? O Lwowie może coś ciekawego. Jak państwo myślicie? Pofantazujmy troszkę, no bo on był takim trochę nierealistą, prawda?
To prawda. Te wątki fantastyczne, nierealistyczne były bardzo w jego twórczości istotne, ale jego charakter myślę, że był na tyle taki zamknięty, że nie sądzę, że zdobyłby się na jakieś publiczne tutaj występy muzyczne.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Rozmawiamy, panie Andrzeju, o artystach, więc może zaproponujemy coś muzycznego w odpowiednim dla nich klimacie, w wykonaniu chóru Juranda. Dbając o reputację, panie Andrzeju, proszę wygłosić stosowne oświadczenie.
Oczywiście, panie Michale, dostosuje się do tego. Oświadczamy, że odpowiedzialność za treść utworu, od której się oczywiście zdecydowanie odcinamy, państwo z pewnością również, już nie mówiąc o maturzystach, odpowiedzialność za treść ponosi nie kto inny jak Marian Hemar, autor słów i muzyki.
Taka noc październikowa, niewierna, i z okna tylko deszczu ciągły plusk, i taka chandra się kładzie cholerna na głowę i na serce i na mózg.
Już cały dzień taki był i cały tydzień,
i będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podziać sobą mam.
Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto.
Przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto.
Pieścić nie warto, chodzić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto.
Sprzedać nie warto,
kupić nie warto,
jedno co warto, to
ubić się warto.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz wracamy do naszej rozmowy z naszymi gośćmi, z panią Mają Murawską i Przemysławem Chodaniem z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie i przechodzimy do Bruna Schulza.
Państwa wystawa jest nietypowa, nie tylko dlatego, że pokazuje tak piękne obrazy Galerii Lwowskiej, ale też nietypowa ze względu na to, że wernisaż właściwie rozpoczęła się i nastąpiła przerwa. Wernisaż był na początku marca i potem nagle wystawa stanęła.
No dokładnie, tak jak wszystkie instytucje kultury, również Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, ze względu na pandemię została zamknięta. Wystawę otworzyliśmy na początku marca. Przez pierwszy weekend obejrzało naprawdę bardzo dużo ludzi. No i niestety 13 marca, zdaje się, okazało się, że musimy zamykać instytucje i wystawa była przez pewien czas niedostępna.
Tak, w związku z tym też zależało nam, dyrekcji przede wszystkim, na tym, żeby tą wystawę po prostu wydłużyć, i początkowo miała ona być zamknięta tak naprawdę w niedzielę 14 czerwca, ale w związku z tą sytuacją epidemiologiczną wystawa zostaje przedłużona i można ją oglądać do 16 sierpnia.
Wystawa artystów lwowskich i kontakty państwa ze sztuką Lwowa to nie są pierwsze kontakty, prawda? To chyba wieloletnia tradycja.
Dokładnie. Państwa Galeria Sztuki współpracuje z Lwowską Narodową Galerią Sztuki imienia Wyśnickiego od lat. No i sprowadzamy rzeczywiście wyjątkowe dzieła. Przed Schulzem była to wystawa Matejki ze zbiorów lwowskich, która również cieszyła się zwykłą popularnością.
Wiemy doskonale, że tutaj na terenach Gdańska, Pomorza jest wielu ludzi, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę i przyjechać do nowego miejsca. Jakim zainteresowaniem, jeśli mówimy o kresowiakach, cieszą się wystawy? I czy ten charakter kresowości gdzieś tutaj się pojawia? Nie tylko mówił pan o Matejce, teraz Bruno Schulz. Przecież jeszcze jest wiele postaci, jak państwo odpowiadacie na to zapotrzebowanie.
To prawda. Szczerze mówiąc, trudno jest nam ocenić, ile osób związanych z kresami odwiedza galerię. Ale przyznać musimy, że wystawy tej sztuki tradycyjnej spotykają się rzeczywiście z bardzo dużym zainteresowaniem oglądających. Pokazywane na tych wystawach prace po prostu są łatwiejsze w odbiorze i takie bardziej przystępne albo kojarzące się z czymś historycznym. Wystawa Matejki rzeczywiście spotkała się z takim rekordowym udziałem zwiedzających. Mamy nadzieję, że mimo całej sytuacji epidemiologicznej również wystawa Bruno Schulza wśród artystów swoich czasów też spotka się z takim oddźwiękiem.
Bardzo Państwu dziękujemy za ten tylko taki fragment pewnie tej historii, bo o Bruno Schulzu można by mówić pewnie godzinami.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Ze względu na pandemię, jak Państwo słyszeli, wystawę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie przy Placu Zdrojowym można oglądać do połowy sierpnia. Pandemia niestety nie odpuszcza lwowiakom. O szczegółach opowiedzą nam nasi korespondenci.
Witamy serdecznie słuchacze kresowego saloniku Radia Gdańsk. Z redakcji Kuriera Galicyjskiego we Lwowie Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało. Niestety z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem we Lwowie i w obwodzie lwowskim przedłużono kwarantannę do 26 czerwca.
Nadal nie działa podmiejski i międzymiastowy transport, nieczynne są przedszkola, hotele i siłownie.
Dotychczas w obwodzie lwowskim wykryto prawie 3,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem, 115 osób zmarło, wyleczono prawie 800 osób. Natomiast na Ukrainie jest już prawie 35 tysięcy zarażonych, z czego prawie 1000 osób zmarło.
Uczniowie polskiej szkoły nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny we Lwowie wzięły udział w akcji sprzątania mogił harcerzy i nauczycieli pochowanych na cmentarzu janowskim. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 10-osobowej grupy młodzieży wspólnie z nauczycielkami i członkami Towarzystwa Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej Zabytek udało się doczyścić 5 nagrobków.
Podzieliliśmy się na grupę po dwoje i sprzątamy grobów różnych nauczycieli czy harcerzy, odczyszczamy grobowce, ścinamy drzewa. Trochę jest ciężko, ale wspólnie dajemy sobie radę.
4 grobowce harcerskie sprzątamy. Chciałem drzewo wycinać, ale gałązki już powycinało mi już.
Młodzież zadbała o nagrobki nauczycielki Leonii Fischer z Drecherów, spoczywającej z rodzicami w grobowcu, Stefanii Albańskiej, nauczycielki i harcerki 7 drużyny lwowskiej, Stanisławy Groszkówny, studentki Politechniki Lwowskiej, harcerek Haliny Ambroziak i Janiny Czajkówny.
Zbigniew Pakosz z Towarzystwa Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej Zabytek powiedział, że są planowane kolejne tego rodzaju działania na cmentarzu janowskim.
Na zakończenie akcji uczniowie wzięli udział w wycieczce szlakiem lwowskich harcerzy oraz podsumowującej konferencji online z młodzieżą z Bytomia. Akcja odbyła się w ramach projektu Harcerstwo to Scouting plus Niepodległość zorganizowanego przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Cmentarz janowski założony został w 1888 roku we lwowskiej dzielnicy Kleparów. Zajmuje około 45 hektarów powierzchni. Znajduje się tam m.in. kwatera obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich, w której spoczywa ponad 600 żołnierzy. Ofiar walk polsko-ukraińskich o Lwów z lat 1918-1920.
I to już wszystko na dzisiaj. Życzymy Państwu dużo zdrowia i pogodnego lata.
Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego i do usłyszenia na antenie Radia Gdańsk.
Dziękujemy lwowiakom za korespondencję. W poniedziałek 29 czerwca przypada 75. rocznica istnienia Polskiego Radia Gdańsk i dlatego za tydzień, w sobotę 27 czerwca, przypomnimy początki radia, jego pracowników, z których, i to nie jest dla Państwa z pewnością zaskoczeniem, część stanowili kresowiacy.
Tu w Gdańsku marzenie się zrealizowało. Byłam blisko osoby, którą tak kochałam jeszcze jako dziecko. Z wielką serdecznością i tkliwością wspominam jej wielką żarliwość w pracy, oddanie jej bez reszty, wielkie umiłowanie dzieci.
W roku 1930 rozpoczęłam pracę w rozgłośni wileńskiej. Halina Hochelingerówna już wtedy pracowała w rozgłośni. Była przystojną blondynką o sympatycznym spojrzeniu. Zawsze pełna temperamentu, była dobrą koleżanką.
Śmiało mogę powiedzieć, że pracuję w rozgłośni gdańskiej jako speaker właśnie dzięki cioci Hali.
Dziękujemy za uwagę dzisiaj. Zapraszamy za tydzień, kilka minut po 17. I co będzie z tym gwizdaniem, panie Michale?
No, uwziął się pan dzisiaj na mnie. Kłaniamy się nisko, panie Andrzeju. Kłaniamy się naszym słuchaczom. A w sprawie gwizdania odsyłam pana do eksperta.
Za bardzo nie rozumiem. Do usłyszenia.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org
Lubię gwizdać i cokolwiek robię, pogwizduję sobie. A jeśli śpiewam, to z tyrolska już la, la. Gwizdzę jak szpak, gwizdzę jak kos, gwizdzę w sercia, gwizdzę przez nos, szczypku wam wierszczy, piszę list, najlepiej mi pomaga gwizd, bo ja lubię gwizdać, wtedy mi przyjemnie, bierzcie przykład ze mnie,